się w niebie. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj Go wysławiają w zgromadzeniu ludu i niechaj Go chwalą w radzie starszych.
Amen. Nasze drugie czytanie z Ewangelii Marka, 4 rozdział, 36-41. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą tak, jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza. A fale wdzierały się do łodzi tak, iż łódź się już wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher. I nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne. Oto Słowo Boże. Słuchajcie, dobiegamy już powolutku do końca 4 rozdziału, to znaczy, że będzie to 1/4 Ewangelii Marka i pamiętamy, że tą główną myślą, którą Marek rozwija w swojej Ewangelii jest to, że odkrywa tożsamość Jezusa jako Pana, jako Króla, jako Boga. Na samym początku już, jakbyśmy czytali Ewangelię Marka 1:1, że to jest początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I wcześniej czytaliśmy w wielu miejscach, że w jaki sposób On panował nad demonami, On panował nad chorobami. I nagle tutaj Marek dochodzi do historii takiej, że nie pozostawiasz cienia wątpliwości, że Jezus jest kimś więcej niż tylko dobrym nauczycielem moralności, który daje jakieś dobre rady fajnego życia, które my jako ludzie możemy wziąć, możemy odrzucić. Od nas to zależy. Nie, Jezus tu się ukazuje jako absolutny Pan. Ale jakbyśmy tutaj na początku zobaczyli, cofnęli się troszeczkę do początku XX wieku i byśmy byli w kościele na początku XX wieku, to bylibyśmy otoczeni chrześcijanami, nie tylko, którzy uważają, że te historie z Ewangelii, jak na przykład to uciszenie burzy, to nie wydarzyły się naprawdę. To są takie legendy, przypowieści, które mają raczej na celu pokazać jakiś taki teologiczny punkt, właśnie na przykład, że Jezus jest wielki. Byście się zdziwili, że to był właściwie w kościołach dominujący pogląd. Coś, co może w naszej kulturze wydaje się niezwykłe. Ale byście się też zdziwili, jak wielu z waszych znajomych, którzy nie wierzą w Boga, albo może wierzą, dokładnie tak samo myślą. Że niekoniecznie to się wydarzyło naprawdę. Kto to wie? Najprawdopodobniej to zostało napisane dużo, dużo później. Ale widzicie, tutaj ta historia zawiera w sobie coś, co pozwala nam sądzić, że to uciszenie burzy miało miejsce naprawdę. Że tak, oczywiście, ta historia uciszenia burzy pokazuje na coś i odnosi się w jakiś sposób do naszych sytuacji, ale nie znaczy, że jest to tylko i wyłącznie jakiś mit, jakaś analogia, ale że faktycznie to się stało. Czy wiecie, co w tej historii jest dziwnego? Jak i w wielu innych miejscach, ale tutaj to szczególnie występuje. To są nic nieznaczące szczegóły w tej historii. Widzicie, dzisiaj, kiedy pisze się powieści fikcyjne, to jest już normalne, to jest właściwie od XVIII wieku, że dodaje się wiele szczegółów, które, żeby sprawiało to wrażenie czegoś wiarygodnego, to w jakiś sposób dodaje się jakieś takie szczegóły, jakieś imiona, jakieś takie wątki, które w żaden sposób nie mają znaczenia, jeśli chodzi o przebieg akcji. I w ten sposób od XVIII wieku uwiarygodnia się, żeby to brzmiało realistycznie wszystko. Tylko jest pewien problem, że w tamtych czasach nie było takiego gatunku literackiego. Wtedy, kiedy pisało się jakiekolwiek mity lub opowieści zmyślone, powieści, to zawsze każdy szczegół musiał w jakiś sposób odnosić się do całości. Nie było nic nieznaczących szczegółów. A tutaj nagle mamy wstawki, że towarzyszyły im inne łodzie. I nagle, czemu im towarzyszyły, nie wiemy, czemu im towarzyszyły. Po prostu nagle były, znikły, koniec. Nagle Jezus spał na wezgłowiu. Tak naprawdę to było coś a la worek z piaskiem, jako balast mogło służyć, albo bardzo często zmęczeni żeglarze. I w jakiś sposób, dlaczego one są tutaj, te szczegóły? Nie po to, żebyśmy wyciągali z nich jakieś duchowe lekcje, ale po to, że w ten sposób, że jest to naoczny świadek to opisuje. Ktoś, kto widział to naprawdę. Najprawdopodobniej był to święty Piotr, który przekazał te szczegółowi Markowi, który umieścił to w Ewangeliach. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego dzisiaj większość biblistów jednak uważa, że ten pogląd, który był jeszcze na początku jakby XX wieku tak popularny w Kościele, dzisiaj już nie jest popularny. I że można naprawdę być osobą inteligentną i uważać, że te rzeczy wydarzyły się naprawdę. I więc są te nieznaczące szczegóły. I widzicie, szczerze, to ta historia opisana przez Marka wydaje się nieprawdopodobna. Czy wiecie dlaczego? Że tutaj w polskim tekście tak bardzo tego nie ma. Ale kiedy Jezus, który jest skrajnie zmęczony, wyobraźcie sobie, że On mówi te wszystkie przypowieści, uzdrawia chorych, jest tak bardzo zmęczony, że On, właściwie biorą Go z jednej łodzi, na której przemawiał, zaraz do drugiej i On zasypia. Zasypia tak, jak jest. Do tego stopnia, że w środku największego sztormu, dość małej łódki, w której 20-25 osób maksymalnie mogło się zmieścić, On nadal śpi. To pokazuje takie Jego człowieczeństwo. Pokazuje, jak można być bardzo wykończony. Zdarzyło Ci się być kiedyś tak bardzo fizycznie wykończony, że być może po jakiejś podróży, być może po jakimś weselu, że w ogóle nie wiecie, co jest grane. Po prostu noc albo nawet może pół dnia było wyrwane z rzeczywistości. Komuś z Was się coś takiego zdarzyło? Tak? Tak, ja na przykład mam dość taki czujny sen. A zdarzają się takie dni, jak jestem bardzo zmęczony, że jak kamień, tak? To wtedy mówimy, śpi jak kamień. Właśnie Jezus spał jak kamień. Że szalała burza. Zagroziła tu zupełnie życiem, a On nadal spał. To pokazuje tą ludzką Jego stronę, że Jezus, jeśli chodzi o ograniczenie to ludzkiego ciała, nie był inny niż Ty i ja. Był dokładnie taki sam. I widzicie, skąd się wzięły te wszystkie, skąd się wziął ten sztorm? Jezioro Galilejskie to jest najniżej położony na świecie zbiornik słodkiej wody. Wokół otoczony górami. I to oznacza, że tam zderzało się to zimne i ciepłe powietrze. I bardzo często, zarówno zimą, jak i latem, dochodziło do niekontrolowanych, ogromnych sztormów, tak wielkich, że nawet historycy opisywali, że z tak małego jeziora, bo to było jezioro, my czytamy, że było to Morze Galilejskie, ale w rzeczywistości to było jezioro, to jest jezioro. I tak głęboko wdzierały się w ląd, że nawet dzisiaj, kiedy się parkuje samochody, to tam są znaki ostrzeżenia, żeby nie zapomnieć hamulca ręcznego zaciągnąć, bo może być piękna pogoda, a za godzinę twój samochód może być w innym zupełnie miejscu. Albo troszeczkę nawet podmyty falami. Do dzisiaj tam takie pogody są. I widzicie, wytrawni rybacy byli przyzwyczajeni do tego. Więc pomyślcie, jak ogromna sytuacja, jak trudna sytuacja musiała wtedy nastąpić, że nawet ci zawodowi rybacy pomyśleli, że to jest już koniec. Nie wiem, czy byłeś w jakiejś takiej sytuacji w życiu, że wydawało ci się, że nie ujdziesz z życiem. Ale w sensie, że fizycznym. To wiesz, jaka to jest ogromna panika. Może ci się zdarzyło, choć wiem, że nie powinno, że zacząłeś wyprzedzać jakiegoś tira, bo wydawało ci się, że nie ma górki, a tu nagle wyłania się samochód i serce ci skacze do samego gardła i myślisz, ja już nie ujdę z życiem. Tak? To taki może banalny przykład, ale być może komuś się przydarzył. Albo pamiętam, jak w samolocie, jak lecieliśmy do Izraela, to była nasza trzecia podróż i były osoby, które pierwszy raz leciały. I wtedy też był dosyć duże turbulencje. Jedne z największych, jakich w ogóle doświadczyłem. I było bardzo ciekawe to, jak pamiętam do dzisiaj przerażony wzrok pewnej siostry, która tak na mnie patrzała podczas, kiedy tak trzęsło tym samolotem. I w tym wzroku widziałem, że ja już lecę tam któryś raz, czy to jest normalne, czy my to przeżyjemy. I oczywiście ja też troszkę się bałem, ale odwróciłem się do niej i tak tym wzrokiem uspokajałem. To jest absolutnie normalne, wszystko będzie dobrze. Ale w rzeczywistości no, poważnie nas trzęsło. Więc to nie była aż tak ekstremalna może sytuacja, jaka im się zdarzyła. Pomyślcie, że ci zawodowcy wydawało im się, że to już jest koniec. A co Jezus robi? Jezus jest tak wykończony, że On śpi. I wtedy oni Go budzą i mówią to słynne zdanie. Panie, czy naprawdę nie dbasz o to, że my tu wszyscy zginiemy? Nie tylko my, ale być może nasze rodziny, wiele innych osób. Dlaczego? Bo właśnie te inne łódki towarzyszyły im. To znaczy, że być może oni przeprawiali się z kobietami, może nawet z dziećmi. W tej łodzi byli sami uczniowie, najbliższe otoczenie Jezusa. Ale kto tam był w tych innych łodziach, byli w tej samej sytuacji. Jezu, nie dbasz o to, że giniemy. I tutaj jest coś zabawnego w tej historii, ponieważ Jezus dokonuje rzeczy absolutnie niemożliwej. Przemawia, wstaje zaspany, bo wiecie, jak się wtedy wstaje. Nagle obudzony. Nie wiesz, być może gdzie jesteś. Jezus wtedy przemawia, ucisz się, zamilknij. I to w języku greckim to jest zwrot, którego używa się do nieposłusznego dziecka. To jest tak samo, jakbyś w zdenerwowaniu powiedział, zamknij się i usiądź. To jest dokładnie ten zwrot użyty. I nagle dzieją się dwie rzeczy. Jedna jeszcze może być przypadek. Czyli po pierwsze nagle cały ten wiatr jest napisane, że on całkowicie zamiera, jest martwy. W przeciągu ułamka sekundy nastaje cisza. I samo to już można powiedzieć, że jest czymś niezwykłym. Ale ktoś powie, dobrze, przypadek. Ale grecki tekst opisuje, że zdarza się jeszcze coś, co już absolutnie nie może być przypadkiem, że to samo dzieje się z falami. A wiecie, że jest to niemożliwe. Dlatego, że nawet kiedy, jak byliście nad morzem, że nawet może wiatr ustać, ale fale jeszcze przez cały dzień mogą ostro bić o brzeg morza. Natomiast tutaj dzieją się te dwie rzeczy równocześnie. Nie dość, że natychmiast zamiera wiatr, to natychmiast zamierają fale. I z ogromnych fal nagle jest płasko. I wiecie, co to spowodowało? Spowodowało to, że uczniowie są przerażeni. I to jest bardzo ciekawe w tym tekście. Znajdźmy to. I zdjął ich strach wielki. I to też oznacza, że byli totalnie przerażeni. Czy widzicie tutaj śmieszną sytuację, że na początek oni się totalnie boją sztormu. Myślą, że giną. Jezus co robi? Ucisza sztorm, a oni co? Są jeszcze bardziej przerażeni. Dlaczego? Jeszcze raz, zobaczcie sytuację. Ich tą podróż emocjonalną. Wydaje mi się, że giną. Są wystraszeni. Budzą Jezusa. Jezus tą sytuację uspokaja. A Marek mówi, że wtedy oni dopiero są przerażeni. Kiedy widzą, co Jezus zrobił z tym i w jaki sposób się z tym rozprawił. Bo zdają sobie sprawę, że tak bardzo, jak nie można kontrolować sztormu, to o wiele bardziej nie jesteśmy w stanie kontrolować Jezusa, który ma taką moc. Że kiedy On przychodzi do twojej łodzi, to On przychodzi do niej na swoich warunkach, jako Pan, jako Władca, który może wszystko. I nie możesz nic zrobić, gdyby On coś chciał zrobić. Nie możesz się temu przeciwstawić. Jeśli on czegoś nie będzie chciał zrobić, to cokolwiek ty byś zrobił, to i tak to się nie stanie. I oni nagle uświadamiają sobie, że jest z nimi kimś, że jest z nimi ktoś, kto jest więcej niż człowiek. Ktoś, kto jest więcej niż człowiek. I są przerażeni. Jak czytaliście Księgę Narnii, to tą postacią, która tam uosabia Jezusa Chrystusa, jest lew Aslan. Potężny lew, o wiele większy niż lew. I kiedy dzieci słyszą ciągle o tym Aslanie, jaki on jest, jaki on jest, jaki on jest, jeszcze go nie spotkali. I ten pan Bóbr, kiedy oni z nim rozmawiają i w pewnym momencie jedno z tych dzieci pyta, chyba Łucja, ale czy jaki on jest? Czy on jest bezpieczny? Dobrze, jest z lwem. I pan Bóbr tak popatrzył na dzieci i mówi, bezpieczny? On jest bardzo niebezpieczny, ale jest dobry. I to jest w ten sposób C.S. Lewis opisał właśnie naszego Pana Jezusa. Więc kiedy ty i ja przychodzimy do Jezusa, być może pierwszy raz, być może gdzieś w ciągu dnia, być może gdzieś na tej wspólnej modlitwie w niedzielę i myślisz, że przychodzisz do jakiegoś bezpiecznego Boga, to chcę ci powiedzieć, że gdyby Bóg objawił nam się w swojej chwale, to byśmy byli bardzo przerażeni. Bo On może wszystko. I On okazał się jako Bóg. Czy wiecie, że w tamtych czasach morze było w mentalności ludzi czymś całkowicie nieokiełznanym? I we wszystkich tamtejszych antycznych religiach i kulturach wiedziano, że człowiek nie może zatrzymać i nie może poradzić sobie z tą siłą natury niekontrolowaną, którą jest morze. Na przykład był król Danii, który w XI wieku żył. Jest taka opowieść o nim, że był bardzo wielki, potężny i miał mnóstwo pochlebców. I wszyscy przychodzili do niego, mówili, jaki ty jesteś wielki. Jaki ty jesteś wspaniały. Jak ty możesz to i możesz tamto. I w końcu nie wiedział, czy poszedł na brzeg morza podczas sztormu. Podniósł ręce i powiedział, ucisz się. I co morze zrobiło? Dalej było, jakie było. Sztorm trwał dalej. I ten mądry król powiedział tak. Tylko Bóg może uciszyć morze. Ja spróbowałem uciszyć morze, morze się nie uspokoiło. Wniosek, nie jestem Bogiem. I to opowiadanie, ta legenda, która być może zdarzyła się, być może nie zdarzyła się, naprawdę pokazuje to, co chciał tu udowodnić Marek. Jezus jest kimś więcej niż człowiekiem. Jezus jest niebezpieczny, jest potężny, kiedy zapraszasz go do swojego życia. On wejdzie, on wedrze się do niego na swoich warunkach. Wiele razy mówiłem wam o tym, że właśnie dlatego Ewangelia Marka została napisana, że pokazać Jezusa, jaki jest, a nie takim, jakim my byśmy chcieli, żeby on był. Bo czy wiecie, że my wiele razy możemy czcić Jezusa wymyślonego przez nas? Jakąś karykaturę Jezusa, Boga, jak C.S. Lewis mówił, wyimagowanego. Myślimy, że z Nim mamy relację, ale to jest relacja tylko na naszych warunkach. Czyli tak długo, jak On dla nas robi miłe, piękne rzeczy, tak długo, jak On poprawia nasze rzeczy, tak długo, jak nam się dobrze dzieje, to my takiego Boga chcemy. Ale nagle obrażamy się, kiedy coś się dzieje nie po naszej myśli. I wołamy tak, jak wołali uczniowie. Panie, czy Ty nie dbasz o mnie? Czy nie dbasz o to, że ginę? Dlaczego śpisz w moim życiu? Dlaczego to się i to nie dzieje? Przecież się modlę tak, a dzieje się inaczej. Jesteś niebezpieczny. Nie wiem, czy chcę takiego Boga. I tak wiele osób od takiego Boga się odwraca, ale w rzeczywistości to tylko pokazuje, że oni nigdy relacji z Bogiem nie mieli. Oni mieli relację z Bogiem wymyślonym przez siebie. Nie z prawdziwym Bogiem. Wiele razy odnosiłem się do tego filmu, jeszcze raz powiem tą historię, to jest z Nicole Kidman, taki film, niezbyt znany, żony ze Stepford. I o co tam chodzi? Więc są panowie. Nasza upadła męska natura. Mamy dość tego narzekania tych kobiet często, tego... Oj, więc co wymyślają panowie, że zabiją swoje żony i wszczepią im taki chip w głowę, i żony ich staną się robotami posłuszne na każde ich zachcianki. I to robią. I faktycznie żony chodzą jak w zegarku w tym filmie. I to jest taki obraz. A oni tam im mówią, co mają zrobić tutaj, wspaniale i tak dalej. I to jest, widzicie, dokładnie my sobie często tworzymy takiego Boga ze Stepford. Chcemy mu włożyć chip w głowę, żeby Bóg robił to, co my byśmy chcieli. Ale widzicie, jest jeden problem. Że być może wydaje ci się, że niby coś od takiej osoby możesz dostać. Ale jednej rzeczy nie ma tam. Czy wiecie, czego tam nie ma? Tego, co jest istotą chrześcijaństwa. Tam nie ma relacji. Przecież istotą chrześcijaństwa jest relacja z Bogiem. A na czym polega relacja? Że w końcu dwie osoby mają odwagę w prawdziwej relacji się z czymś ze sobą nie zgodzić. Bo co to za... Jeśli przez 10 lat osoba, z którą jesteś w relacji, ciągle się na wszystko zgadza, to coś jest nie tak w tej relacji. To jest powód. Być może się boi. Tak? Albo jak ty się ciągle na wszystko ciągle zgadzasz i tylko jedna strona ustępuje, też jest nie tak coś w tej relacji. Przecież wiecie o tym, tak? Więc jeśli masz Boga w swoim życiu, który się na wszystko zgadza, na wszystkie twoje plany, nigdy nie usłyszysz nie, nigdy nie jest inaczej niż chciałbyś, żeby było, to trzeba się zastanowić, czy nie wymyśliłeś sobie Boga ze Stepford. Czy nie jest to Bóg wyimaginowany. Bo prawdziwy Bóg jest niebezpieczny. I kiedy Jego moc się objawia w naszym życiu, to wydaje się, że to jest bardzo niebezpieczne. Ale pamiętacie, co dalej powiedział bubr o Aslanie? On, czy on jest bezpieczny? Nie. Ale jest dobry. I widzicie? I tu jest ta odpowiedź. To jest to pytanie. Nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. Prawda, że to wołanie uczniów jest naszym wołaniem? Jezu, nie dbasz to, jak się czuję? Nie kochasz mnie? Dlaczego na to pozwalasz? A jaka jest odpowiedź? Właśnie dlatego, że Cię kocham, na to pozwalam. I my to wiemy, kiedy chodzi o nasze dzieci, o ten proces wychowawczy, że wiele razy dlatego, że kochasz, musisz być czasem dla tego dziecka twardy. Ale wiesz, że nie robisz tego dla siebie, wiesz, że robisz to właśnie z miłości. I ty wiesz, że gdybyś na wszystko pozwalał, to wiesz wtedy, że byłoby to oznaką twojej obojętności i braku miłości. Prawda? Tak? Więc dlaczego oburzamy się na Boga, kiedy On podobnie postępuje z nami? Ale to, że jest dobry, to pozwala nam zobaczyć, że to, co się dzieje w naszym życiu, kiedy wydaje ci się, że jesteś w jakimś sztormie życiowym, jakbyśmy zobaczyli jeszcze raz ten może z psalmu, dalibyśmy troszkę do tyłu. Zobaczcie. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana, cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Wiele razy tak się czujemy, prawda? Wydaje ci się, że jesteś na szczycie, na drugi dzień jesteś. Masz takiego doła, że nie pamiętasz i nie wiesz, skąd się to wzięło. Skąd się to wzięło? Dlaczego nie chce mi się wstawać? Niby nic się nie stało w moim życiu, więc to może dotyczyć twoich emocji, może to dotyczyć twoich sytuacji, może to dotyczyć twojej sytuacji zawodowej, może to dotyczyć twojej sytuacji z dzieckiem twoim, może to dotyczyć twojej sytuacji małżeńskiej, może to dotyczyć twojej relacji z sąsiadami. Nieważne, jaki jest powód sztormu, ale zobaczcie, co się dzieje. Zataczali się chwiale jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. I to jest to, co Bóg w pedagogiczny sposób robi z nami. Dlatego pozwala na sztormy w naszym życiu, że nas kocha, bo wie, że my jesteśmy bardzo często uparci. I kiedy troszkę czasu mija z pokoju, to znów nam się wydaje, że jesteśmy cudowni, że jesteśmy wspaniali, że tak naprawdę wszystko zawdzięczamy sobie. I w niewidzialny sposób zaczynamy znów troszkę innych ludzi, innych od nas traktować z góry. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Wiecie, jak spadałem moją relację z Bogiem, co się okazało? Że nie chciałem, żeby tak było. Ale czemu tak było, że mogę powiedzieć, że w większości została ona zbudowana przez sztormy w moim życiu. Nigdy tak nie wołam, jak wołam, kiedy coś się źle dzieje. Powiem wam, moja natura jest bardzo dziwna. Ja sobie wtedy obiecuję, że jak będzie dobrze, to ja dalej taki będę gorący dla Pana. Ja nadal będę miał dla Niego czas. Ale mija miesiąc, drugi, trzeci, kiedy jest spokój. I nagle moja Biblia jest już zakurzona. Nagle po prostu wiele rzeczy, których sobie obiecałem, nagle już nie istnieje. Czy to znaczy, że coś jest... Nie. I szczerze, ty jesteś taki sam jak ja. My jesteśmy ludźmi. A Bóg jest naszym Ojcem. Więc Bóg pozwala z miłości na sztormy w twoim i moim życiu, żebyś zaczął wołać do Niego. Bardziej niż kiedykolwiek. I spójrzcie, uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły. I zawiódł ich do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego, za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech Go wysławiają w zgromadzeniu ludu. Niech Go chwalą w Radzie Starszych. I nie chwalimy, moi drodzy, tylko Pana, który jest wielki. Chwalimy Pana, który jest dobry. I widzicie, my nie musimy być przerażeni. Jest jedna różnica tutaj. Że my nie musimy być przerażeni tak jak uczniowie. Ponieważ uczniowie nie wiedzieli tego, co my wiemy. A mianowicie czego? Co już wiedzieli słuchacze? Marek robi tutaj taki trik, opisując tą historię, które nam jest trudno zrozumieć, bo nie jesteśmy tymi słuchaczami, którzy to słuchali. I widzicie, Marek w ten sposób buduje tą historię, że ona pierwotnym słuchaczom przypomina, że jest właściwie historię identyczną ze Starego Testamentu. Jest to historia Jonasza. Gdybyście przeczytali tą historię, i to nie jest przypadek, zarówno Jezus, jak i Jonasz byli w łodzi. Zarówno Jezus, jak i Jonasz spali, gdy wokół szalał sztorm. Zarówno Jezusa, jak i Jonasza obudzili żeglarze, przerażeni, że giną. W obu przypadkach sztorm ucichł w sposób ponadnaturalny. I wszyscy zostali ocaleni. Ale zaraz. Nie wszyscy. Jest jedna różnica. Co się stało z Jonaszem? W środku sztormu Jonasz mówi do żeglarzy, to jest Jonasza 1,12, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Wrzucają go do morza, co nie dzieje się w Ewangelii Marka. A może jednak? Gdybyśmy się jeszcze troszkę cofnęli i spojrzeli na półtora roku w przód i zobaczyli, co Jezus później mówi, to Jezus mówi co o sobie? Że to On jest nowym Jonaszem. Mówi, ja jestem kimś więcej niż Jonasz. Jestem Jonaszem. Ale jestem kimś więcej niż Jonaszem. W ten sposób Jezus mówi, pewnego dnia uspokoję każdy sztorm. Pewnego dnia uciszę każdą falę i zniszczę wszystko, co naprawdę was niszczy. Jak tego dokonał? Jak stał się tym ostatecznym Jonaszem? Na krzyżu. Słowo Boże mówi, że Jezus został wyrzucony w zewnętrzną ciemność, jak Jonasz. Z własnej woli. Pochłonął go sztorm, ogarnęły go fale grzechu, ogarnęły go fale śmierci. I tak naprawdę Jezus doświadczył jedynego sztormu, który w rzeczywistości mógł sprawić, że utoniemy. To jest sztorm Bożej sprawiedliwości, Bożego gniewu, na który każdy z nas zasługuje za nasze grzechy. Tego sztormu nie jesteś w stanie uciszyć swoim dobrym uczynkiem. Ten sztorm naprawdę zniszczyłby twoje i moje życie. Ale Jezus, który staje się Jonaszem, mówi, pozwólcie, że ja zostanę wyrzucony w zewnętrzną ciemność za was. Żeby jedyny sztorm, który naprawdę mógłby cię zniszczyć, to co zrobiłem, daje ci pewność, że ten sztorm cię nie zniszczy. I to, co zrobiłem, pokazuje ci, mówi Jezus, że naprawdę cię kocham, że jestem dobrym królem. Bo pozwoliłem, pozwoliłem być wyrzucony za Ciebie. Więc kiedy dzieją się te małe sztormy w Twoim życiu, to chcę Ci powiedzieć, że jest tak, jak mówi Księga Izajasza, jak Jezus mówi, jak Bóg mówi, że kiedy będziesz przechodził przez ogień, to Ci nie spali, kiedy będziesz przechodził przez wody, to nie zatoniesz. Czemu? Bo Jezus poniósł karę. I to, co Cię dzisiaj spotyka, nie jest karą boską. To jest procesem wychowawczym w Twoim życiu. Byś mógł wołać do Pana, byś mógł bardziej mu ufać, byś był bardziej do Niego podobny. I Bóg to, co robi, robi z miłości do Ciebie. I tak naprawdę pewnego dnia On uciszy każdy sztorm. I nastanie cisza, nastanie pokój. Widzisz, dlatego możesz ufać Jezusowi pośród tych małych sztormów, różnych okoliczności, cierpienia, niezrozumienia, odrzucenia. Więc skoro On nie opuścił Cię podczas tego ostatecznego sztormu, to nawet jeśli Twoje emocje wołają, nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że ginę, to zaufaj Mu, że On Cię kocha, że On się o Ciebie troszczy. Tak? To jest taka, zakończę tym cytatem takiej pieśni, którą wiele razy śpiewamy. Często też śpiewamy w takich smutnych okolicznościach. Kiedy wody swój podnoszą głos, Ty uniesiesz mnie nad wszelki sztorm. Ponad głosem burz, Tyś królem jest. Mogę w pokoju chodzić Twym. Amen. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę teraz.